Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O lekturach na wakacje mówił Benedykt XVI w czasie pierwszej po lipcowym urlopie audiencji generalnej. Od spotkania z pielgrzymami zaczniemy magazyn. Następnie dzięki dokumentom i świadectwom przypomnimy ostatnie dni ojca Maksymiliana Kolbego. W jedynym liście z Oświęcimia pisał on:
Kochana mamo, nie martw się o mnie, gdyż Bóg jest w każdym miejscu i w każdym czasie troszczy się o człowieka.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Zabierzcie Biblię na wakacje, zachęcał Benedykt XVI w czasie pierwszej powakacyjnej audiencji ogólnej. Papież przebywa jeszcze w Castel Gandolfo. Od poniedziałku wznowił już jednak normalną papieską posługę. Dziś spotkał się z pielgrzymami na placu przed swą letnią rezydencją. Przybyło ich ponad 5000. Ojciec Święty zapowiedział, że w najbliższe środy będzie kontynuował zawieszony przed wakacjami cykl kateches o modlitwie. Dziś jednak mówił o czym innym. Słynący z bibliofilstwa papież zachęcił do dobrej lektury w czasie wakacji.
Kiedy w naszej aktywności mamy chwilę przerwy, zwłaszcza podczas wakacji, często bierzemy do ręki książkę, którą pragniemy przeczytać. Każdy z nas potrzebuje czasu i przestrzeni skupienia, rozważań, spokoju. Dziękujmy Bogu, że tak jest. Wymóg ten mówi nam bowiem, że nie zostaliśmy stworzeni jedynie po to, żeby pracować, lecz także, aby myśleć, zastanawiać się, czy też po prostu, aby śledzić sercem i umysłem jakąś opowieść, historię, w którą się angażujemy, w pewnym sensie się w niej zatracamy, aby następnie wyjść z niej ubogaceni. Oczywiście wiele z owych książek, które bierzemy do ręki w czasie wakacji, jest najczęściej ucieczką od codzienności i jest to normalne. Niemniej jednak wiele osób postanawiają czytać coś bardziej angażującego. Chciałbym więc coś zaproponować. A dlaczego by nie odkrywać pewnych ksiąg Biblii, których zazwyczaj nie znamy lub których fragmenty być może usłyszeliśmy podczas liturgii, ale nigdy nie przeczytaliśmy ich w całości? W istocie bowiem wielu chrześcijan nigdy nie czyta Biblii i zna ją bardzo słabo lub powierzchownie.
Papież zauważył, że księgi biblijne przeczytane w całości prezentują się zupełnie inaczej niż w czasie liturgii, gdzie słyszymy tylko ich fragmenty. Dla przeczytania niektórych z nich wystarczy tymczasem tylko godzina. Taka lektura może być nie tylko odprężeniem, ale prawdziwym pokarmem dla ducha, zaznaczył Benedykt XVI.
Pozdrawiam serdecznie przybyłych do Castel Gandolfo. Szczególnie witam siostry Elżbietanki, które w Rzymie uczestniczą w seminarium odnowy duchowej. Życzę podczas wakacji był dla wszystkich dobrą okazją do lektury Biblii poznania głębi i piękna jej ksiąg. Niech ich rozważanie będzie dla was owczyszym pokarmem duchowym, inspiracją do modlitwy i dialogu z Bogiem. Serce wam błogosławi, życzę dobrych wakacji.
Aby świat mógł poznać nową nadzieję, pod takim hasłem rozpoczęła się w Denver w USA tak zwana Najwyższa Konwencja Rycerzy Kolumba. Hasło nawiązuje do ostatnich słów z modlitwy za rodziny, którą Jan Paweł II zakończył przed 12 laty swą adhortację apostolską Ecclesia in America. Przypomina o tym kardynał Tarcisio Bertone w liście, który skierował w imieniu Benedykta XVI do uczestników dorocznej konwencji.
Benedykt XVI wyraża głęboką wdzięczność rycerzom Kolumba za ich stały wkład w odpowiedzialną debatę o wielkich kwestiach etycznych, które będą kształtować przyszłość naszych demokratycznych społeczeństw. Dostrzega on w tej cennej służbie dobru wspólnemu wybitny przykład apostolstwa świeckich. Takie wyraźne i odważne świadectwo moralne jest teraz coraz bardziej konieczne. Mnożą się bowiem inicjatywy ustawodawcze, które nie tylko podważają tak zasadnicze instytucje społeczeństwa jak małżeństwo i rodzina, ale też zagrażają podstawowym prawom człowieka, jakimi są zastrzeżenie sumienia i wolność religijna, pisze kardynał sekretarz stanu do rycerzy Kolumba.
Tym zwycięstwie miłości z Oświęcimia uobecniło się zwycięstwo z Golgoty.
Audycja Rafała Łącznego.
Maksymalna świętość.
Nie ma chyba w Polsce dorosłej osoby, która nie słyszałaby o nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Z tym miejscem kaźni wiąże się również historia życia i śmierci ojca Maksymiliana Kolbe. Franciszkanin po aresztowaniu w lutym 1941 roku został najpierw przewieziony na Pawiak w Warszawie, a następnie w końcu maja tego samego roku do Oświęcimia.
Według zachowanych dokumentów ojciec Maksymilian Kolbe został przywieziony do obozu 29 maja 1941 roku.
Teresa Wontor-Cichy, dział historyczno-badawczy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
I został oznaczony kategorią więźnia politycznego i oznaczony numerem 16670. Ustalono, że przez pierwsze 3 dni pobytu został skierowany do pracy przy transporcie żwiru i kamieni. To był taki intensywny okres rozbudowy obozu, zarówno jeżeli chodzi o budowę tych dodatkowych 8 budynków, jak również jeżeli chodzi o teren wokół obozu. Następnie początkiem czerwca zapamiętali więźniowie takie spotkanie z ojcem Kolbe, to była niedziela, gdzie miał możliwość takiej dłuższej rozmowy z nimi. Później od 2 czerwca do 18 czerwca, tak się to szacuje, był skierowany do pracy w komando Babice. To było komando, które miało przede wszystkim budować ogrodzenie dla pastwisk i różnego rodzaju prace związane z rolnictwem.
Z tego okresu pozostały nam liczne wspomnienia więźniów, którzy przeżyli Oświęcim. Ojciec Marek Wódka, franciszkanin, rzecznik roku kolbieńskiego. Wiadomo, że o tym okresie jego życia nie dowiadujemy się z żadnych innych przekazów poza świadectwami. Nie mamy również żadnej fotografii, która by dokumentowała obecność ojca Maksymiliana w Oświęcimiu.
Praca właśnie w komando Babice pociągnęła za sobą pewne wydarzenia. Około 21 czerwca został skierowany do szpitala obozowego. Na skutek pobicia miał również rany na nogach, flegmona. No i bardzo istotna kwestia, ojciec Kolbe był człowiekiem, który cierpiał na gruźlicę od czasów studiów. Jak to określali lekarze, był człowiekiem o jednym płucu. W związku z tym jakieś takie warunki niesprzyjające powodowały, że te dolegliwości bardzo były dotkliwe dla niego. I został z tego szpitala wypisany za sprawą więźniów, ponieważ obawiano się, że zacznie się selekcja w szpitalu i ci wszyscy właśnie w gorszej formie, w gorszej kondycji zostaną skierowani na rozstrzelanie. W związku z tym został wypisany ze szpitala i skierowany do pracy w pończoszarni, co było dobrą pracą, ponieważ było to komando pod dachem, ale tam prawdopodobnie był krótko. W połowie lipca prawdopodobnie udało się umieścić ojca Kolbe w kartoflarni, także też było to niezłe komando.
Z tego okresu i z tego miejsca przetrwał jeden list, jaki napisał ojciec Maksymilian do swojej matki. Napisał ten list w czerwcu, niedługo po przybyciu z Pawiaka. Ten list pisał ojciec Maksymilian w języku niemieckim i mimo, że przechodził cenzurę władz obozowych, to w tym liście bardzo takie wymowne pozostaje jedno zdanie. Ojciec Maksymilian pisał do matki: kochana mamo, wraz z końcem maja zostałem przewieziony do Oświęcimia. U mnie wszystko dobrze, nie martw się o mnie, gdyż Bóg jest w każdym miejscu i w każdym czasie troszczy się o człowieka. Dobrze byłoby, gdybyś do mnie nie pisała przed moim kolejnym listem, bo nie wiem, jak długo tu pozostanę. Twój syn, Rajmund Kolbe. Ojciec Maksymilian również głosił konferencje do więźniów, szczególnie do kapłanów więźniów. Jedna z takich konferencji została odtworzona przez jednego z kapłanów. Była to nauka o Matce Bożej. Również miał możliwość sprawowania mszy świętej w obozie. Również spowiadał. Takie świadectwa spowiedzi także przetrwały.
tym czasie więźniowie wykorzystywali możliwość po prostu odłączenia się od komanda i ucieczki. Wówczas obowiązywała kara odpowiedzialności zbiorowej, czyli za ucieczkę jednego więźnia karano albo całe komando, albo cały blok. Nie wiadomo, jak nazywał się więzień, który uciekł. Kara miała polegać na tym, że z bloku, w którym ten więzień przebywał, był to wówczas blok 14, miało być wybranych 10 więźniów. Wybiórka była przeprowadzana 3 sierpnia w niedzielę. Więźniowie stali po prostu w rzędach i kierownik obozu, korzystając z faktu, że nie było w obozie komendanta, przeprowadzał ją dosyć szybko. Bo właściwie mógł całą sprawę zostawić do czasu, aż komendant Hys wróci. Ale chyba to była taka kwestia osobistej ambicji, no żeby taką sprawę ucieczki więźnia samemu załatwić. Więc razem z raportfirerem Paliczem, który był odpowiedzialny za przeliczanie więźniów, tej wybiórki dokonali. Takie najlepsze informacje przedstawia pan Gajowniczek. Więźniowie, którzy stali najbliżej, widzieli, że faktycznie przerażony zwrócił się, niektórzy mówią nawet, że upadł przed nimi z prośbą o darowanie życia, mówiąc, że ma dzieci, że ma żonę. I w tym momencie, jak to określił tak dosyć precyzyjnie pan Adam Jurkiewicz, jeden więzień złamał regulamin obozowy i po prostu wyszedł przed szereg, niepytany, w żaden sposób nie wzywany. I zgłosił się jako chętny na zamianę właśnie z tym więźniem rozpaczającym. SS-man zapytał, kim jesteś, odpowiedział, że jest księdzem katolickim. I też więźniowie tutaj, niektórzy mówią o takim zastanowieniu. Niektórzy myśleli, no to w tym momencie, ponieważ ten więzień łamie regulamin, wychodzi przed szereg, no to prawdopodobnie on też do tej grupy dziesiątki zostanie dołączony. No ale ma miejsce zupełnie zaskakująca sytuacja. SS-man przystaje na propozycję tego więźnia i ma miejsce zamiana. Po czym więźniowie otrzymują polecenie wejścia do bloku, a ta dziesiątka, która została wybrana, zostaje odprowadzona do bunkra głodowego. Jeden z więźniów, który był latem 1941 roku w bloku 11, wówczas to był blok 13, był tam pisarzem i tłumaczem, przysłał do ojców franciszkanów list. List datowany jest 27 grudnia 1945 roku. I właśnie w tym liście pisze, jak wyglądał te ostatnie kilka dni życia ojca Kolbe. Mówi, że początkowo z celi słyszalne były pieśni, słyszalne były modlitwy. Prowadziła te modlitwy jedna osoba, ponieważ no, słyszalny był ten wiodący głos i one były bardzo głośne. Jedynie wizyty SS-manów i krzyki SS-manów troszeczkę ściszały. Po upływie kilku dni te modlitwy były już coraz słabsze, coraz wątlejsze. Cela była otwierana dosyć regularnie i ojciec Kolbe, też inni więźniowie, którzy no jeszcze mieli siłę, za każdym razem w czasie tych wizyt SS-manów stali w tej celi. Po upływie kilku dni już zdecydowana większość więźniów nie żyła, zostali po prostu wyniesieni. Natomiast tych kilku, wśród których był również ojciec Kolbe, postanowiono uśmiercić zastrzykiem z fenolu. I oni według Bruna Borgowca, więzień kryminalny nazwiskiem Bog, przyszedł do bloku 11 i po prostu wstrzyknął tą truciznę więźniom.
Ojciec Maksymilian oddał życie nie tylko za Franciszka Gajowniczka. Właściwie całą swoją postawą uratował życie wielu ludziom, z którymi się spotkał. I dlatego tak wartościowa jest ta śmierć. Nawet świadkowie wspominają, że po śmierci męczeńskiej ojca Maksymiliana coś zmieniło się w Oświęcimiu. Oni sami zaczęli żyć innymi regułami. wśród więźniów inna atmosfera zapanowała. Ta informacja o śmierci ojca Maksymiliana, księdza, który poszedł na śmierć za drugiego człowieka, w jakiś sposób sparaliżowała Oświęcim. Miejsce, gdzie przecież Niemcy starali się zupełnie ogołocić ludzi z wszelkich przejawów ludzkości, wartości człowieka, odruchów ludzkich.
Po stwierdzeniu zgonu, tak jak to było w zwyczaju obozowym, komando Leichenträger, czyli zwożących zwłoki, po prostu przewiozło ciało do krematorium i tam zostały spalone.
Jeden z więźniów, kilkunastoletni chłopiec, przyszedł do ojca Maksymiliana prosząc o rozmowę. Myślał tego dnia o popełnieniu samobójstwa. I ojciec Maksymilian przygarnął tego młodego człowieka, rozmawiał z nim, prawdopodobnie też wyspowiadał go i prosił, aby modlił się do Matki Bożej na różańcu, który ojciec Maksymilian mu wypożyczył. Był to różaniec, który ojciec Maksymilian zabrał z Niepokalanowa. Ten różaniec towarzyszył mu również na Pawiaku. Właśnie tam na Pawiaku jeden z Niemców wyrwał ojcu Maksymilianowi ten różaniec z rąk, rzucił na ziemię i kazał deptać. Kiedy ojciec Maksymilian odmówił, ten zaczął bić go, zadawał pytania, czy wierzy w to. Ojciec Maksymilian, wyznając swoją wiarę w Boga, został pobity do nieprzytomności. Później zebrał ten różaniec już w częściach i zabrał do Oświęcimia. Tam również nie można było przechowywać, przetrzymywać żadnych znaków religijnych, ale jakimś cudem udało się ojcu Maksymilianowi ten różaniec nosić przy sobie w pasiaku, wewnętrznej części tego pasiaka i dał temu młodemu człowiekowi różaniec. Ten chłopiec modlił się na tym różańcu i po jakimś czasie cudem przyszła decyzja o zwolnieniu tego chłopca z obozu. Rzadko, ale czasem zdarzały się takie przypadki, że ktoś był zwalniany z obozu, wychodził na wolność. I zanim opuścił mury obozu, szukał ojca Maksymiliana, aby mu zwrócić ten różaniec i podziękować za różaniec, który praktycznie uratował mu życie. I wtedy dowiedział się, że ojciec Maksymilian już nie żyje, że oddał życie za drugiego człowieka.
Wiadomość o śmierci ojca Kolbe została przekazana ojcom franciszkanom właśnie przez jednego ze współbraci i później poinformowana została również matka, Marianna Kolbe, która w tym czasie przebywa w Krakowie w klasztorze sióstr Felicjanek. Tą wiadomość przekazała również Franciszkowi Kolbe, starszemu bratu Maksymiliana. On mieszkał wówczas w Zduńskiej Woli, czyli w rodzinnych stronach Kolbów. I no, była to niewątpliwie bardzo bolesna sprawa, ale jest taki ciekawy list, który zachował się, mianowicie list skierowany właśnie przez Franciszka do matki, rozpaczającej po stracie, jak to opisali w tej korespondencji, po stracie Mundzia. I właśnie Franciszek pisał: dlaczego matka boleściwa? Czyż Bóg nie rządzi? Czyż nie jego wolą było to, co się stało? Czyż Bóg boleści trwałą swoim stworzeńką czyni? A może miłość własna nasza nie godzi się z tym przeznaczeniem Bożym? Do czego dążył Mundzio, Maksymilian? Czyż nie do męczeństwa? Czyż celu marzeń nie osiągnął? Czyż mamy cierpieć, że Bóg wysłuchał Mundzia modlitwy? Czyż mając świętego męczennika w niebie powinno się być bolesną czy szczęśliwą? Mamo, pomyśl, wzniósłszy się ponad naszą słabość, co się egoizmem zwie. Mamo, wiem, że to boli, lecz on jest najszczęśliwszym z nas, z całej rodziny.
Ojciec Maksymilian Kolbe został uśmiercony zastrzykiem z fenolu w Wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 14 sierpnia 1941 roku. Miał zaledwie 47 lat. Po ludzku jego dzieło dobiegło końca. W Bożej logice jednak dopiero się rozpoczynało.
W kolejnym odcinku cyklu Maksymalnie Święty powiemy o procesie kanonizacyjnym ojca Maksymiliana Kolbego. A dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.